Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. W dzisiejszym programie opowiem o leczeniu hipercholesterolemii, zwłaszcza dietą i preparatami naturalnymi. Jakiś czas temu w jednym z programów opowiadałam o statynach, obecnie najczęściej stosowanych preparatach do leczenia zaburzeń lipidowych, szczególnie hipercholesterolemii. Od lat 70. XX wieku statyny należą do najbardziej efektywnych leków poza fibratami w zmniejszającym poziom tłuszczu we krwi. Są to dość różnorodne preparaty, zarówno pod względem biochemicznym, jak i farmakologicznym, których mechanizm działania polega na hamowaniu wstępnych etapów tworzenia cholesterolu wraz z hamowaniem wewnątrzkomórkowej syntezy cholesterolu. Zmniejszenie wytwarzania cholesterolu w wątrobie aktywuje błonowe receptory dla tego tak zwanego cholesterolu LDL, czyli złego cholesterolu, sprzyjając usuwaniu tej frakcji lipidowej z krążenia wraz ze zmniejszeniem stężenia cholesterolu we krwi i utrudnieniem formowania blaszki miażdżycowej. Do statyn syntetycznych zaliczane są fluwastatyna, atrowastatyna, cerywastatyna, rosuwastatyna, pitawastatyna. Obecnie dostępne na rynku są szczególnie lowastatyna, fluwastatyna, simwastatyna, prawastatyna, atrowastatyna i rosuwastatyna. Statyny wykazują bardzo szerokie działanie, nie tylko przeciwcholesterolowe, ale według producentów również antyagregacyjne, fibrinolityczne, przeciwzapalne, rozszerzające naczynia krwionośne, blokujące ich skurcz. Statyny ponadto mają hamować procesy neurodegeneracyjne i powstawanie demencji, co spowodowało, że ostatnio są one polecane w chorobie Alzheimera czy sklerozis multiplex, czyli stwardnienia rozsianego. Statyny są polecane także w terapii hiperlipidemii i choroby niedokrwiennej serca, zmniejszając ryzyko występowania incydentów wieńcowych, udaru mózgu i zgonu z przyczyn sercowych. Ryzyka miażdżycy, hipercholesterolemii, nadciśnienia i tak dalej, w tym zespołu metabolicznego. Mimo powszechnie reklamowanych zalet tych preparatów, tych leków, coraz częściej niestety podkreślane są ich działania niepożądane, do których należą szczególnie miopatia z bolesnością, tkliwością mięśni, czyli uszkodzenie mięśni, a także zaburzenia czynności wątroby i dróg żółciowych. Dość dużym ryzykiem stosowania tych leków jest podeszły wiek chorego i upośledzona czynność nerek, zwłaszcza w przebiegu cukrzycy, niedoczynności tarczycy, chorób zapalnych mięśni, a także okres okołooperacyjny. Wtedy, kiedy stosowane są substancje hamujące metabolistatyn i zwiększające ich stężenie w ten sposób we krwi. Ponadto wiele leków używanych przez ludzi w starszym wieku daje objawy interakcji, czyli współdziałania ze statynami, w tym takie jak fibraty, które również są lekami przeciwcholesterolowymi, ale także leki przeciwgrzybicze, antybiotyki, zwłaszcza makrolidowe, cyklosporyna, verapamil, amiodaron, to są leki stosowane przy zaburzeniach rytmu, digoksyna, także doustne leki przeciwkrzepliwe, inhibitory proteazy, leki przeciwdepresyjne, benzodiazepiny, przeciwhistaminowe, co powoduje narastanie problemu toksycznego wpływu statyn na układ nerwowy. Do innych objawów ubocznych należą objawy dyspeptyczne, wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia i biegunki. Osoby zażywające statyny częściej chorują na zaburzenia neurologiczne, zwłaszcza neuropatię, parestezję, neuralgię nerwów, zaburzenia poznawcze i dezorientację. Zwłaszcza długotrwałe zażywanie statyn powoduje także inne skutki, nie tylko osłabienie fizyczne związane z uszkodzeniem mięśni, ale również osłabienie zdolności umysłowych. Krytycy statyn zwracają uwagę na mechanizmy polityczne gospodarcze i korporacyjne, które coraz mocniej wpływają na kierunek badań naukowych i często decydują o upowszechnieniu leczenia preferowanymi przez koncerny lekami, dlatego coraz częściej chorzy poszukują innych sposobów leczenia, także hipercholesterolemii i miażdżycy. Od dawna wiadomo, że nieprawidłowe żywienie może być czynnikiem rozwoju nie tylko chorób układu krążenia, ale wielu innych schorzeń z nowotworami włącznie. Nieprawidłowe nawyki żywieniowe prowadzą do zaburzeń gospodarki tłuszczowej, szczególnie wysokiego stężenia cholesterolu, tego złego LDL, trójglicerydów w surowicy krwi oraz spadku stężenia cholesterolu HDL, jakie stanowią jedne z podstawowych czynników ryzyka obok 250 innych przyczyn, do których należą nadciśnienie tętnicze, cukrzyca i otyłość brzuszna. U osób ze zwiększonym stężeniem cholesterolu we krwi podstawą leczenia zawsze powinna być najpierw dieta z ograniczeniem spożycia nasyconych kwasów tłuszczowych, cholesterolu i węglowodanów i leczeniem farmakologicznym oraz najmniej toksycznymi lekami naturalnymi. W medycynie świętej Hildegardy szczególnie polecana jest mieszanka ziołowa z kozieradką, dyptam, babka ptasznik i czosnek, jakie stanowią doskonałe środki, nie tylko odbudowujące prawidłową florę bakteryjną jelit, ale również zmniejszające poziom cholesterolu, o czym opowiem w dzisiejszym programie, jednak najpierw postaram się przypomnieć właśnie informacje o cholesterolu, jego frakcjach i prawidłowym profilu lipidowym. Cholesterol jest głównym sterolem w ludzkim organizmie i jest on niezbędny do życia, potrzebny dla prawidłowego rozwoju. Cholesterol należy do steroidów pochodnych cyklopentanofenantrenu, będąc składnikiem naturalnym, strukturalnym wszystkich błon komórkowych. Występuje w tkance nerwowej, a także wchodzi w skład otoczki mielinowej. Cholesterol jest również istotnym składnikiem lipoproteinosocza. Stanowi ważny składnik strukturalny błon komórkowych, bierze udział w tworzeniu hormonów sterydowych, kwasów żółciowych i witaminy D. Nieobecny w roślinach cholesterol jest składnikiem błon komórkowych i chroni je przed utratą jonów i uszkodzeniami w wyniku oksydacji utleniania tłuszczów znajdujących się w błonach komórkowych. Cholesterol ma w związku z tym podstawowe znaczenie dla transportowania impulsów nerwowych. Odgrywa zasadniczą rolę również w procesach odpornościowych. Jak już mówiłam, jest prekursorem witamin, szczególnie D, hormonów płciowych, estrogenu, progesteronu, testosteronu, a także hormonów sterydowych. Dostarczany z pożywieniem cholesterol określany jest egzogennym, chociaż większa część cholesterolu powstaje w ludzkim organizmie z syntezy w wątrobie i w jelicie cienkim jako tzw. cholesterol endogenny. Cholesterol jest wydalany z żółcią po przemianie do kwasów tłuszczowych. Prawidłowy poziom cholesterolu wynosi od 180 do 200 mg%, chociaż według niektórych autorów normy od pewnego czasu są sukcesywnie zaniżone i powinny wynosić zgodnie z dawniej stosowanym wzorem, regułą 200 plus wiek, czyli w wieku 50 lat mogą te osoby mieć poziom 250 mg%. Cholesterol nie jest rozpuszczalny w wodzie i we krwi, dlatego występuje w połączeniu z białkami, trójglicerydami, tworząc duże cząstki określane lipoproteinami. Odróżnia się cztery główne frakcje lipoproteinowe w osoczu, czyli chylomikrony, duże cząstki transportujące głównie trójglicerydy pochodzące z tłuszczu dostarczanego z pożywieniem. Druga frakcja beta-lipoproteidy o niskiej gęstości LDL. Trzecia to alfa-proteiny o wysokiej gęstości HDL. I wreszcie o gęstości małej, czyli określane skrótem VLDL. Chylomikrony nie sprzyjają powstawaniu miażdżycy, nie występują na co, pojawiają się dopiero po posiłku tłuszczowym. Frakcja LDL lipoprotein transportuje głównie cholesterol we krwi, podnosząc się po diecie bogatej właśnie w cholesterol oraz tłuszcze zawierające dużo nasyconych kwasów tłuszczowych. Podwyższenie frakcji złego cholesterolu, czyli cholesterolu określanego skrótem LDL, może być uwarunkowane genetycznie, sprzyjając powstawaniu miażdżycy, szczególnie przy wzroście tej frakcji cholesterolu powyżej 180 mg%. Prawidłowy poziom powinien wynosić mniej niż 115 mg%. Z kolei frakcja HDL cholesterolu dużej gęstości, określanej dobrym cholesterolem, działa odwrotnie niż frakcja LDL. Alfa-lipoproteiny jako najmniejsze cząstki białka są także nośnikiem cholesterolu, jednak o właściwościach przeciwmiażdżycowych. HDL przynosi nadmiar cholesterolu do wątroby, gdzie ulega przemianie w kwasy żółciowe, które następnie wydzielane są do jelit. Dopiero niskie poziomy frakcji HDL, czyli poniżej 40 mg%, są niebezpieczne, sprzyjając chorobie wieńcowej. Z kolei VLDHL transportują głównie trójglicerydy powstające z przemiany cukru i wolnych kwasów tłuszczowych. Trójglicerydy VLDL niekorzystnie wpływają na choroby układu sercowo-naczyniowego. Ogólna ilość cholesterolu w organizmie, przypomnę, przeciętnego człowieka oceniana jest na 100 do 150 gramów. W stanach patologicznych stężenie cholesterolu może wzrastać, co może być powodem odkładania się w ścianach naczyń krwionośnych i powstaniem zmian miażdżycowych, które polegają najpierw na powstaniu w błonie wewnętrznej naczynia zmian, które zmniejsza się elastyczność tych naczyń i zwęża światło. Powstanie blaszki miażdżycowej polega na stwardnieniu, pogrubieniu ściany naczynia, w której gromadzą się elementy morfotyczne, węglowodany, włóknik i dochodzi do zwężenia i zmniejszenia ukrwienia. Powstanie blaszki miażdżycowej zwykle bywa poprzedzone uszkodzeniem śródbłonka. Przypuszcza się, że utlenione cząstki cholesterolu mają właściwości cytotoksyczne, czyli uszkadzające, prowadząc do uszkodzenia śródbłonka, powstania zapalenia wraz z gromadzeniem krwinek białych i tych wszystkich elementów, o których mówiłam. Za chwilę opowiem o leczeniu zaburzeń lipidowych. W leczeniu zaburzeń lipidowych stosowane są, jak już mówiłam, preparaty farmakologiczne, szczególnie statyny i fibraty oraz dieta, która u chorych z zaburzeniami metabolizmu lipidów polega przede wszystkim na ograniczeniu węglowodanów, nasyconych kwasów tłuszczowych i cholesterolu pokarmowego, które jest źródłem przede wszystkim tego złego cholesterolu. Jedynym źródłem LDL cholesterolu w diecie są produkty pochodzenia zwierzęcego, podczas gdy produkty roślinne, nawet z dużą ilością tłuszczu, nie zawierają cholesterolu złego. Dlatego ważna jest świadomość zawartości cholesterolu w poszczególnych produktach. Dość duża zawartość cholesterolu jest w żółtku jaja kurzego, bo aż 1062, w wątrobie wieprzowej 354, w wątróbce kurczaka 380, w pieczonym pasztecie 370, masło ma 240, sernik 220, ser typu feta 89, około 80 cholesterolu jest w cielęcinie, także w wołowinie, poniżej tej wartości cholesterol jest w serze, w łososiu, w dorszu, kurczaku, gdzie jest około 60. Ważne znaczenie w diecie ma także w celu zmniejszenia poziomu cholesterolu duża zawartość błonnika pokarmowego. Zmiana sposobu żywienia zmniejsza stężenie cholesterolu, jednak w przypadku nadwagi i otyłości potrzebna jest oczywiście redukcja masy ciała. Przeciwwskazane są przede wszystkim żółtka jaj, podroby, wędliny z podrobów, pasztetowa, salceson, pasztet, wątróbka, golonka, słonina, smalec, boczek. W diecie niskocholesterolowej, jak już powiedziałam, przede wszystkim chodzi o błonnik, który ma działanie zmniejszające frakcję LDL cholesterolu. Źródłami takiego rozpuszczalnego błonnika w diecie są owies i różne płatki owsiane, jęczmienne, owoce, zwłaszcza owoce cytrusowe, jabłka, warzywa, nasiona roślin strączkowych. Ważne znaczenie mają także fitosterole, które zmniejszają stężenie całkowitego cholesterolu oraz frakcji LDL. Skuteczna redukcja cholesterolu wymaga przyjmowania przynajmniej 1 gram fitosteroli dziennie. Bogatym źródłem tychże fitosteroli jest żyto, ziarno sezamowe, nasiona lnu, pestki słonecznika, fasola, soja, daktyle, granaty, winogrona. Należy spożywać przynajmniej 3 do 4 porcji dziennie tego typu związków, które również mają taką zaletę, że mają witaminy i substancje antyoksydacyjne. Produkty pełnoziarniste powinny być spożywane dość często, niektórzy nawet mówią o 3 razach na dobę. Wskazane jest pieczywo z pełnego ziarna, grahamki, również gruboziarniste kasze. Dieta niskocholesterolowa powinna być ubogotłuszczowa. Mięso czerwone zaleca się spożywać tylko 2 razy w tygodniu. Także sery o średniej zawartości tłuszczu oraz pasty mięsne i rybne powinny być spożywane tylko raz w tygodniu. Ciasta, biszkopty, wyroby cukiernicze także 2 razy w tygodniu. Konieczne jest ograniczenie spożycia alkoholu. Należy wypijać przynajmniej 1,5 litra płynu wody w postaci najlepiej wody mineralnej na dobę. Wskazane są soki warzywno-owocowe i oczywiście zielona herbata. A posiłki powinny być gotowane w wodzie, na parze albo pod ciśnieniem. Ewentualnie wskazane jest pieczenie w folii lub na ruszcie. Ważne znaczenie mają oczywiście surówki z dodatkiem oleju. Nie tylko zmiana sposobu żywienia zmniejsza poziom cholesterolu, ale także konieczna jest aktywność fizyczna, którą powinno się według zaleceń stosować 3 do 4 razy w tygodniu, co zmniejsza poziom LDL cholesterolu. Za chwilę jeszcze opowiem o naturalnych preparatach, które zmniejszają poziom cholesterolu. Thank you. medycynie naturalnej, szczególnie świętej Hildegardy, polecane są mieszanki ziołowe. I to mieszanka ziołowa z kozieradką pospolitą, dyptam i czosnek, jakie mogą być spożywane albo w formie przypraw tylko, albo tabletek, nie powodując ani objawów niepożądanych, ani ubocznych. Dlatego zanim podejmiemy decyzję o leczeniu farmakologicznym, szczególnie przy niewielkich zmianach poziomu cholesterolu, warto by było nie tylko stosować dietę niskocholesterolową, ale także te naturalne leki w formie przypraw, do których święta Hildegarda zaleca właśnie wspomniany czosnek i tą mieszankę ziołową z kozieradką oraz dyptam i babkę płeśnik. Mieszanka ziołowa z kozieradką zawiera także biały pieprz oraz kmin rzymski w równych częściach i wskazana jest szczególnie w chorobach serca jako leczenie uzupełniające po zawale oraz w przypadku wysokiego poziomu cholesterolu. Kozieradka zawiera sterydy typu diosgeminy i dioscyny, które wpływają na poziom hormonów i mają właściwości przeciwzapalne. Tą mieszankę ziołową z kozieradką poleca się stosować 3 razy dziennie, posypując pokarmy właśnie tą mieszanką ziołową, szczyptą mieszanki, co nie tylko wpływa na poziom cholesterolu, ale także wspaniale poprawia smak wielu potraw. Kozieradka pospolita, czyli grecka kończyna, jest jednoroczną rośliną, która dorasta do 50 cm wysokości, od dawna znana jako przyprawa w celach leczniczych, stosowana od starożytnych Chin, w Indiach, Egipcie, Grecji, gdzie używano nasion kozieradki, które zawierają związki śluzowe, również saponiny sterydowe, różnego rodzaju flawonoidy, lipidy, sterole, białka, związki goryczkowe i sole mineralne. W starożytnej Grecji, skąd pochodzi nazwa kozieradki, greckie siano, była ona często stosowanym lekiem jako przyprawa, a także jako przyprawa i pasza dla zwierząt. W VII do IX wieku za pośrednictwem benedyktynów kozieradka dotarła do Europy i jest od tej pory zalecana jako także skuteczny środek do leczenia schorzeń wątroby, nerek i płuc. Także skóry podkreśla się również właściwości upiększające i odmładzające kozieradki. W formie plastrów i maści sporządzonych ze zmieszonych nasion z dodatkiem miodu, oliwy, octu winnego stosowano kozieradkę w różnego rodzaju chorobach skóry. Ksiądz Sebastian Kneip zalecał nasiona kozieradki również do leczenia choroby płuc i gruźlicy. Ostatnie badania fitochemiczne wykazały w nasionach kozieradki duże ilości substancji śluzowych, które zawierają krzem i fosfor, białka, olej, cholinę, liczne związki goryczkowe, związki mineralne, szczególnie potas, kobalt, żelazo, miedź, cynk oraz cukry, szczególnie prowitamina A, ale także inne witaminy z grupy B, D, PP, oraz hormony sterydowe, saponiny, flawoniny i alkaloid trigonelina, która wzmaga czynności wydzielnicze organizmu i poprawia procesy odpornościowe. Pobudzają wydzielanie śliny także, soków żołądkowych, trzustkowego, co poprawia nie tylko trawienie, ale również wymieniany już poziom cholesterolu we krwi. Również picie odwaru z kozieradki przyspiesza procesy przemiany materii. Sproszkowane nasiona kozieradki zaleca się dodawać do konfitur, dżemu, miodu, sera, zup, właściwie do wszystkich pokarmów, jak kanapki, zapiekanki, które, jak już mówiłam, poprawiają smak i aromat potraw. Zewnętrznie z nasion kozieradki można przygotowywać również okłady na stany zapalne skóry. Drugim hildegardowym lekiem jest dyptam, stosowany jako w ilości 1-2 szczypt sproszkowanego ziela. Dyptam jest także w tabletkach i dodaje się do potraw albo do posypywania chleba. Święta Hildegarda w swoich dziełach co prawda nie używa nazwy cholesterol, ale mówi tam o szkodliwym śluzie, jaki powstaje w procesie trawienia. Po zastosowaniu morkiszu, owoców i warzyw poleca spożywać 3 do 6 jabłek dziennie i 1 do 3 razy dziennie nasiona babki płysznik oraz 2 ząbki czosnku jako dodatek do potraw. Czosnek, który poza obniżeniem poziomu cholesterolu pomaga w zaburzeniach trawiennych, jak wiemy, stosowany jest także w celu zwalczania infekcji, jako wspomaganie leczenia ran, nowotworów, szczególnie dzięki związkom zawartym alicynie, alininie, które pobudzają układ odpornościowy, niszcząc nie tylko wirusy, ale bakterie i grzyby. Z kolei babka płysznik stosowana jest szczególnie w profilaktyce zaparć i w stanach chorobowych. Polecane jest 1 łyżeczkę 3 razy dziennie. Poleca się posypywać potrawy, popijając dużą ilością płynów. Nasiona babki płysznik poza leczeniem zapar stosowane są także w profilaktyce stanów zapalnych jelit. Ziele zawiera substancje śluzowe, które potrafią pęcznieć do 40%, zwiększając objętość, co umożliwia nie tylko absorpcję toksyn, różnego rodzaju substancji trujących, niestrawionych resztek pokarmowych i alergenów, ale ułatwia przesuwanie treści pokarmowej. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałabym powiedzieć, szczególnie o dietetycznym leczeniu hipercholesterolemii, ale także naturalnych leków, którą jest mieszanka z koźradką, dyptam i czosnek. Bóg zapowiedz za uwagę, z Panem Bogiem.